Halleluja, drodzy bracia i siostry. Tak dobrze słucha się takich wspaniałych świadectw o Bożej miłości, o tym, jak Bóg działa, jakie cuda czyni w życiu naszych braci i sióstr. Bardzo to lubię słuchać. I tak słuchając, pomyślałem sobie, że pastorze, na naszej stronie internetowej też mógłby być taki dział MP3. Świadectwa, które moglibyśmy sobie od czasu do czasu po prostu posłuchać na żywo, bo one są zawsze niezwykle budujące dla nas. Także chwała Bogu za Boże działanie w życiu Genia i wierzę, że Bóg będzie go wzmacniał i że ta jego miłość i zapał będą ciągle rosnąć i rosnąć dla Boga. Niech Bóg ci błogosławi, kochany. Kochani, ja dzisiaj się chcę podzielić takim słowem, które bardzo, bardzo mocno do mnie przemówiło. Jest ono dla mnie, bracie i siostry, na czasie bardzo. Myślę, że także będzie dla nas. Choć może dla niektórych będzie to przypomnienie, ale myślę, że Bóg chce, abym dzisiaj tym się podzielił tutaj z wami. Moi kochani, chcę mówić dzisiaj na temat powtórnego przyjścia Jezusa, a zwłaszcza na temat naszej gotowości na ten dzień. Jak słyszycie, od 3 dni trochę walczę z moimi strunami głosowymi, z gardłem. Więc jak się domyślacie, wszystko to, co medycznie mogłem zrobić, to zrobiłem. A teraz już wszystko jest w Bożych rękach. Ja wiem, że Pan jest Panem tego zgromadzenia. Także dziękuję bardzo pastorowi za te słowa na początku, za to dotknięcie i wierzę, że Bóg mnie posili, że będę mógł powiedzieć wszystko to, co Bóg włożył mojego serca. A gdyby mi głos odjęło, to znaczy, że Bóg powiedział dość, tyle wystarczy. Także otwórzmy Boże Słowo, kochani, na znanym wersecie. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, a werset 34. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, werset 34. I Pan Jezus mówi do mnie i do każdego z nas na tym miejscu dzisiaj takie słowo. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Baczcie na siebie. Uważajcie na siebie. Pilnujcie samych siebie, troszczcie się. Włóżcie pewien wysiłek, poświęćcie pewien czas, aby dbać, aby troszczyć, aby pilnować, aby czuwać. To nie jest jakieś jednorazowe spojrzenie na swoje życie, jakiś jeden dzień, który na to mamy poświęcić. To jest, bracia i siostry, pewna czynność, pewien stan. Tak jak matka pilnująca małe dziecko mówi się, że musi mieć oczy dookoła głowy i cały czas pilnuje. Tak my powinniśmy pilnować, baczyć, uważać na swoje życie. Pan Jezus mówi, baczcie na siebie. W wielu miejscach jest mówione o tym, że mamy patrzeć na braci, ale wiecie, nam jest może chętniej i łatwiej patrzeć na kogoś innego, pilnować, sprawdzać, ale tutaj Pan Jezus mówi, baczcie na siebie, na swoje własne życie. Uważajcie na siebie. Wiecie, to jest często taki slogan. Ja, jak moje dzieci wyjeżdżały, i Asia, i Tomek, na studia i wieczorem się tam żegnaliśmy, to zawsze mówiłem, uważaj na siebie. Przyzwyczajeni się już może do tego do tego, co mówiłem. Sami się przyzwyczailiśmy do tego sloganu. W tym nie było dużego ładunku emocjonalnego, no bo nikt z nas nie spodziewał się, że coś złego się wydarzy, prawda? Ale tutaj Pan Jezus mówi, baczcie na siebie, uważajcie na siebie i nie mówi tego bez jakiegoś powodu. Dlatego, że Pan Jezus przewidział. Wszechmądry, wszechwiedzący Bóg przewidział, że coś będzie się działo, zwłaszcza w tych ostatecznych czasach. Wtedy, kiedy to przyjście Pańskie i te czasy staną się jakby coraz bardziej trudne, tym także trudniej będzie czuwać i pilnować samych siebie, bo to działanie mocy ciemności usypiające nasze życie będzie coraz większe. I Pan Jezus przewidział tą sytuację i mówi, baczcie na siebie, pilnujcie samych siebie, aby wasze serca, czyli to, co mamy najbardziej strzec i to, co mamy najbardziej pilnować, to naszych serc. Serc tego miejsca spotkania z Bogiem, tego miejsca, gdzie jest źródłem naszych myśli, naszych uczuć, emocji, naszej woli, miejsce spotkania z Bogiem, to ścisłe nasze wnętrze. Mówi, patrzcie na swoje serca. Zobaczcie, czym ono jest wypełnione, jakie treści są w tym sercu, co tam jest w tym sercu. A więc pilnujcie, baczcie, strzeżcie swoich serc. Jakie jest zagrożenie? Baczcie, aby wasze serca nie były ociężałe. Słowo ociężałość. Wiecie, jest ociężałość fizyczna, kiedy jest niechęć do poruszania się, do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku. Jest niechęć psychiczna. Wtedy jest ociężałość psychiczna, czyli niechęć do podejmowania decyzji, do myślenia, do skupienia się. To jest takie otępienie już w sumie psychiczne, myślowe. No i jest ta ociężałość serca, ociężałość duchowa. Taka niechęć serca do duchowej aktywności. Prościej mówiąc, można powiedzieć, że jest to brak zdolności naszego serca do czuwania. Dlatego, że końcowym efektem, o czym będę mówił później, jest to, że coś nas zaskoczy. Czyli ociężałość serca, stan, w którym nasze serce nie jest zdolne do czuwania, do gotowości. Kiedy wartownik stoi na warcie, ale mówię takim wartowniku, może nie na jakichś tam ćwiczeniach, no nie byłem w wojsku, na studiach tylko, także może nie mam zbyt dobrego pojęcia o tym wszystkim, ale myślę, że wartownik, który stoi na warcie w czasie wojny, wiecie, on jest skupiony na tym, co robi. Jego oczy cały czas są bardzo uważnie skierowane w miejsce, gdzie może spodziewać się niebezpieczeństwa. Wpatruje się, uważa. Jego uszy są nastawione na każdy najmniejszy szmer, na cokolwiek, co może zdradzać niebezpieczeństwo. Jego uwaga jest też skupiona całkowicie na tym, co robi. Nie może pozwalać sobie na jakieś zajmowanie się czymkolwiek innym, słuchanie muzyki, rozmowa przez komórkę, czy granie na komórce, czy coś takiego. Wszystko jest, nie może także oddać się jakimś marzeniom, ale to wszystko jest skupione po to, aby czuwać ociężałość serca, wtedy, kiedy nie możemy, nie jesteśmy zdolni do czuwania. To bardzo, powiedziałbym, niebezpieczny stan naszego serca. Dlatego, że Pan Jezus też powiedział, że o ludziach, którzy Go słuchali, mówi ociężałe, a tam jest powiedziane bardziej otępiałe jest serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swoje przymrużyli. Aby co? Aby oczyma nie widzieli, uszami nie słyszeli, sercem nie rozumieli, i aby się nie nawrócili, a ja, żebym ich nie uleczył. A to byli ludzie, którzy stali wokół Pana Jezusa. To byli ludzie, którzy patrzyli na cuda, które On wykonywał. To byli ludzie, którzy słuchali Jego głosu, tego, co Pan Jezus mówił. ale ich serce było otępiałe. Oni patrzyli, ale nie widzieli, słuchali, ale nie słyszeli i nic nie rozumieli. Ociężałość serca to jest ten stan, w którym przestajemy słyszeć Boży głos. To jest ten stan, w którym przestajemy rozumieć Boży głos. A, to kazanie już słyszałem, nic nowego nie powiedział. A, to słowo już też czytałem, nie przemawia do mnie. Tracimy zdolność słyszenia i rozumienia Bożego głosu. Ociążałość serca, tracimy zdolność widzenia duchowej rzeczywistości. Oceniamy wszystko z punktu widzenia cielesnego. Nie potrafimy spojrzeć w głębie i widzieć to, co jest duchowe. Tą duchową rzeczywistość, która czasem jest ważniejsza od tej, która jest fizyczna. I naszym sercem nie potrafimy zrozumieć Bożych spraw. Nie jesteśmy zdolni do tego, aby rozumieć to, co Bóg do nas mówi, co chce powiedzieć, co nam przekazuje. I także nie jesteśmy zdolni do tego, aby coś zrobić ze swoim życiem. I Bóg ma zablokowane działanie w naszym życiu. Pan Jezus mówi, oczami, aby nie widzieli, uszami nie słyszą, sercem nie rozumieją i nie nawrócą się, a ja nie potrafię ich uzdrowić. Ociężałość serca, bardzo niebezpieczny, wręcz mogę powiedzieć tragiczny stan. I Pan Jezus mówi do nas dzisiaj, uważajcie, uważajcie, pilnujcie samych siebie. Uważajcie i patrzcie na swoje serca, aby nie stały się ociężałe. Aby nie stały się ociężałe, czyli właśnie takie, o jakich mówiliśmy. Na wskutek, a więc co może doprowadzić do tego tragicznego, niebezpiecznego stanu naszego serca? Co? I Pan Jezus wymienia tu dwie grupy rzeczy. I pierwsze mówi na wskutek obżarstwa i opilstwa. Wiecie, ja myślę, że kiedy to usłyszeliśmy, to słowo i teraz ja to wypowiedziałem, to w naszych sercach powstaje taka myśl, ja tak myślę, taka myśl, mnie to nie dotyczy. No bo ani nie mam kłopotu z obżarstwem, ani z opilstwem, a więc ta część nie jest dla mnie. Ale wiecie, że musimy trochę spojrzeć na to szerzej. Dlatego, że w tamtych czasach główną przyjemnością dla tych ludzi było właśnie jedzenie i picie. I nadużywanie tego było tym niebezpieczeństwem, co mogło sprawić ociężałość ich serca. I pod tym pojęciem obżarstwo i pilstwo dzisiaj Pan Jezus do nas nie mówi tylko o obżarstwie i o pilstwie, ale mówi w ogóle o przyjemnościach, jakie możemy czerpać z naszego życia. Wiecie, wiele rzeczy jest nam danych przez Boga, abyśmy mogli z tego korzystać i mogli mieć z tego przyjemność. Tak też właściwie, wiecie, zostaliśmy stworzeni. Powiem wprost, możemy czerpać przyjemność z jedzenia. To Salomon już odkrył i w kaznodziejach dużo mówi o tym, o przyjemności z jedzenia i nauka dzisiejsza to też potwierdza, wiecie, że w czasie jedzenia wytwarza się w naszym organizmie nazwane to jest hormon szczęścia, serotonina, której brak w organizmie prowadzi do depresji. A tak naukowo. Ale wiecie, tak zostaliśmy stworzeni, że możemy czerpać przyjemność z jedzenia. Możemy także, to jest Boża taka łaska, myślę, że możemy w wielu sytuacjach naszego życia czerpać pewne przyjemności dla naszego życia. I wtedy, kiedy czerpiemy z nich w taki rozsądny sposób, wszystko jest dobrze. Ale Pan Jezus ostrzega przed czymś, że to, co generalnie stworzone przez Niego jako dobre, w pewnych sytuacjach może stać się dla nas bardzo wielkim zagrożeniem. Wtedy, kiedy jedzeniu zaczynamy poświęcać zbyt wiele czasu. Wiecie, wcale tu nie chodzi o to, że jest obżarstwo pod względem ilości i później ta waga też idzie do góry. To wcale nie znaczy, nie tylko jest tutaj to myślane, wiecie, ale bardzo często my możemy tyle czasu, energii i uwagi swojej poświęcić, no jak już teraz mówię o jedzeniu, to dokończę, właśnie jedzeniu, aby zostało należycie sporządzone z należytych produktów, a także w należyty sposób podane. I może nas to kosztować wiele czasu i wiele wysiłku. Tak samo wiele czasu, wysiłku możemy poświęcać temu, aby jakieś inne jeszcze przyjemności dla naszego ciała zdobyć, korzystać z nich. I może to prowadzić do bardzo niebezpiecznego stanu, jakim jest ociężałość naszego serca. W sumie to, co Bóg dał, jeśli z tego mądrze korzystamy, to jest dobrze, ale niemądrze może prowadzić do bardzo niebezpiecznego stanu naszego serca. Pan Jezus właśnie ostrzega, baczcie. Oczywiście drugą taką rzeczą są troski. Wiecie, troski są obecne w naszym życiu, tak normalnie, bo my troszczymy się o swoje życie, o codzienne potrzeby. Myślę, że każdy z was o jedzenie, o odzież, o zapłacenie rachunków, troszczymy się o przyszłość, o zabezpieczenie na przyszłość naszego domu, troszczymy się o nasze dzieci, żeby wyrosły, żeby miały wykształcenie, żeby zapewnić im przyszłość. Troszczymy się o swoją pracę, chcemy ją mieć lepszą, chcemy więcej zarabiać. Troszczymy się o standard życia, jaki mamy na tym świecie. Chcemy go poprawić. Czy to jest złe? Czy to jest grzech? Wiecie, niebezpieczeństwo zaczyna się wtedy, jeśli troska zaczyna być powodem ociężałości naszego serca. Wiecie, najbardziej w tym wszystkim jest dla mnie takie, powiedziałbym, nawet przerażające to niebezpieczeństwo, że rzeczy normalne, życiowe, które mamy, bo ja, wiecie, wymieniłem tu dużo rzeczy, o których się troszczymy, ale jestem świadomy, że wielu z nas ma wiele innych trosk, no, o które musi się troszczyć w swoim codziennym życiu. I że te właśnie normalne rzeczy i te niekiedy przyjemności naszego życia mogą stać się ciężarem dla naszego serca i mogą być przyczyną ociężałości, tego niebezpiecznego stanu, kiedy w naszym sercu tego wszystkiego jest tak dużo, że to, co Boże, zostaje wyparte i my zaczynamy nie słyszeć Bożego głosu, nie widzieć Bożej rzeczywistości i być niezdolnymi do tego, aby czuwać. A więc dzisiaj tak bardzo, bardzo dla mnie i dla każdego z nas jest aktualne to słowo na krótko przed przyjściem Pańskim: pilnujcie samych siebie. Uważajcie na swoje serca, aby czasem nie stało się tak, że to, co macie do korzystania w swoim codziennym życiu, wśród których jesteście obecni, to, co towarzyszy nam w życiu, nie stało się czymś, co powoduje, że nasze serce staje się ociężałe. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pilstwa, czyli przyjemności oraz troski o ten byt. I aby ów dzień was nie zaskoczył. Bo konsekwencją ociężałego serca jest zaskoczenie nas przez ów dzień. Wiecie, nikt nie lubi z nas być zaskoczony. Ja nie lubię bardzo. Może ktoś jest, kto lubi być zaskakiwany. Wtedy, kiedy coś przychodzi znienacka, niespodziewanie, kiedy coś zdarza się, czego nie można było przewidzieć, a zwłaszcza jeśli to jest coś przykrego. Nikt z nas nie lubi tego. Aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło, tam jest dopisane w tym następnym wersecie. Wiecie, ten ów dzień, który nas zaskoczy, może stać się dla nas jak sidło. Wiecie, sidło, podczas które zastawia się na zwierzynę, działa nagle i zatrzymuje złapaną ofiarę w miejscu, gdzie nie chciałaby być. Jeśli ten dzień nas zaskoczy niby sidło, to znajdziemy się w miejscu, gdzie na pewno nie chcielibyśmy być. Chcielibyśmy może z tego miejsca się wydostać, ale może być już za późno. A więc zaskoczy nas ów dzień. Jaki dzień? Ja myślę, że przede wszystkim Pan Jezus myślał tu o dniu pochwycenia oblubienicy. O dniu swojego powtórnego przyjścia, o dniu paruzji, kiedy przyjdzie po swój Kościół. I chyba to jest coś najbardziej smutnego, gdyby nas ten dzień zaskoczył. Kiedy oblubienica byłaby już w drodze, a my byśmy się spostrzegli, że jesteśmy na ziemi. I to byłoby na pewno miejsce, gdzie nie chcielibyśmy być na ziemi. Na pewno chcielibyśmy być tam razem z oblubienicą. Ale jeśli szatanowi uda się w naszym życiu sprawić, aby nasze serca stały się ociężałe, to Pan Jezus ostrzega, że ten dzień, dzień Jego powrotu może być dla nas zaskoczeniem. Zaskoczyć nas może także, jeśli serce nasze będą ociężałe, po prostu dzień naszej śmierci. Wiem, że nie lubimy mówić o śmierci. Nawet nie lubimy myśleć o śmierci, a tym bardziej własnej. Ale jeśli serca nasze będą ociężałe, może tak się zdarzyć i wtedy odejdziemy nieprzygotowani na spotkanie Boga z tej ziemi. Może zaskoczyć nas jeszcze inny dzień, bracia, siostry, jeśli dopuścimy do tego, by serca nasze były ociężałe. Może zaskoczyć nas dzień zły. Apostoł Paweł mówi, że mamy być gotowi, czujni, mieć na sobie całą zbroję Bożą, abyśmy mogli stawić opór w dniu złym. Wiecie, szatan przygotowywuje atak na serce człowieka powoli i czeka na taki dzień zły. I jeśli nie jesteśmy na niego gotowi, jeśli nasze serca są ociężałe i ten dzień nas zaskoczy, to wtedy on uda mu się spustoszyć nasze życie duchowe. Salomon powiedział: trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem nagle zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. A więc jeśli nasze serca będą ociężałe, może zaskoczyć nas dzień. Dzień, w którym szatan zaatakuje nasze życie i dzień, w którym uda mu się dokonać spustoszenia w naszym życiu. Jeszcze jeden dzień może nas zaskoczyć, jeśli nasze serca będą ociężałe. To dzień Bożego nawiedzenia. Wiecie, Bóg jest cały czas obecny w naszym życiu. Ale teraz właściwie odwołuje się do kazania, które słyszeliśmy tydzień temu. W naszym życiu każdego z nas, może raz, może więcej razy, tak jak Wieściek mówił, może zdarzyć się ten szczególny dzień. Dzień Bożego nawiedzenia. Dzień, w którym Bóg w sposób szczególny chce działać w naszym życiu. W którym Bóg chce dokonać przełomu, w którym Bóg chce dokonać zmiany, w którym Bóg chce dokonać cudu. Dzień, w którym może Bóg chce użyć nas w jakimś szczególnym celu lub w naszym życiu zrobić coś szczególnego. I tak jak zostało to nazwane, to będzie nasze 5 minut. Nasze 5 minut. Ale jeśli szatanowi uda się sprawić, żeby nasze serca na wskutek tych normalnych rzeczy, które mogą wedrzeć się do naszego serca, czyli tych przyjemności, tych trosk, były ociężałe, ten dzień może nas zaskoczyć i zmarnujemy nasze 5 minut. Zmarnujemy nasze 5 minut. I to będzie wielka, wielka szkoda dla nas. Baczcie na siebie. Uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe. Wskutek obżarstwa, obilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Bracia, siostry, ociężałość serca nie przychodzi nagle. Ta ociężałość serca, która spowoduje, że przestaniemy słyszeć Boży głos, że przestaniemy mieć zdolność widzenia Bożej rzeczywistości, duchowej rzeczywistości. Ta ociężałość serca, w której tracimy zdolność do czuwania, do bycia gotowym, tracimy zdolność do odpowiedzi na Boże wezwanie. Ta ociężałość serca, która zablokuje Boże działanie w naszym życiu, ona nie przychodzi nagle. Ona nie przychodzi tak z godziny na godzinę, z dnia na dzień. To jest proces. Proces, który trwa. I zawsze w naszym życiu są jakieś znaki ostrzegawcze. Wiecie, takie znaki, po których możemy rozpoznać, że coś zaczyna się dziać, że coś z naszym życiem zaczyna się dziać, że coś jest niedobrego, że coś jest nie tak. I wtedy możemy na czas zareagować. I dlatego Pan Jezus mówi, pilnujcie, uważajcie, żebyście mogli zobaczyć te znaki ostrzegawcze, to wszystko, co nadchodzi i w porę zacząć działać w swoim życiu. Wiecie, jest dużo takich znaków ostrzegawczych, które Biblia nam przedstawia. Ja tylko wspomnę o 2. Wiecie, pierwszym znakiem ostrzegawczym, który sygnalizuje nam, że nasze serca zaczynają być ociężałe, jest to, że tracimy pragnienie i tęsknotę za szybkim, powtórnym przyjściem Chrystusa. Biblia mówi, że duch i oblubienica mówią przyjdź. Duch Święty i gotowy Kościół na powtórne przyjście Chrystusa woła przyjdź, Panie Jezu. Tęskni za Jego powtórnym przyjściem, bo jest przepełniony miłością i oczekiwaniem na ten dzień. I tak, bracia, siostry, było od samego początku. Od pierwszego kościoła w Dziejach Apostolskich. Mimo, że od tamtego czasu minęło 2000 lat. Mimo, że w tamtym czasie nie było wypełnionych wiele proroctw jeszcze, to tamten kościół żył w oczekiwaniu na dzień powtórnego przyjścia Chrystusa. Oni myśleli, że Jezus przyjdzie za ich życia. I oni wołali, przyjdź, przyjdź, przyjdź. Wiecie, bo nasze życie nie może polegać na tym, że my myślimy, ile jeszcze mam czasu. Czy wszystkie proroctwa się już wypełniły? Czy może jeszcze coś ma się wydarzyć przed powtórnym przyjściem Chrystusa? Może ma przyjść jeszcze przebudzenie, a więc skoro go jeszcze nie ma, Chrystus jeszcze nie nadejdzie. Nie, bracia, siostry. Gotowość na powtórne przyjście Chrystusa jest standardem życia oblubienicy. Jest cechą życia oblubienicy. Nie patrzenie, czy jeszcze mam czas, czy jeszcze zdążę. Nie, bo wtedy nie zdążę. Bo wtedy dzień ten mnie zaskoczy. To wołanie, przyjdź, jestem gotowy, czekam na Ciebie, pragnę być z Tobą. Jeśli to wołanie w moim życiu, w moim sercu zaczyna słabnąć, zanikać, to jest to sygnał ostrzegawczy dla mojego życia, że moje serce zaczyna być ociężałe. I coś groźnego może dziać się w moim życiu. I drugim znakiem ostrzegawczym, o którym chciałbym wspomnieć, bracia i siostry, to samozadowolenie, letność. To stan, w którym mówimy tak, jak zbór w Laodycei. Bogaty jestem, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Mój stan duchowy jest dobry. Wiecie, wtedy, kiedy troski, przyjemności tego życia zaczynają wdzierać się do naszego serca, zaczynają je obciążać, kiedy zaczyna pojawiać się ociężałość naszego serca, wiecie, wtedy gaśnie pasja dla Boga. Wtedy gaśnie ten podziw, ten zachwyt nad Jego słowem, nad Jego dziełami, nad tym, co On czyni, nad Jego osobą. Wiecie, wtedy gaśnie pragnienie, gorące pragnienie, aby Go coraz bardziej poznać. Wydaje nam się, że to, co już poznaliśmy, to już wystarczy. Kiedy nadchodzi ociężałość naszego serca, wtedy gaśnie to gorące pragnienie, aby przeżyć coś więcej i więcej z Bogiem. Wtedy gaśnie to dążenie do tego, aby znajdować się coraz bliżej, bliżej Bożej obecności, aby wchodzić w tą głębię Bożej obecności. Wtedy gaśnie w nas płomień modlitwy. Modlimy się rano, wieczorem. Może zdarzy nam się zapomnieć, ale ten płomień, ten żar, który się pali, że praktycznie każdą wolną chwilę, kiedy nasze myśli nie są czymś zajęte, modlimy się, to zaczyna gasnąć. Gaśnie w nas płomień uwielbienia. Nie jesteśmy tak wewnętrznie pobudzani do tego, aby uwielbiać Boga. Wiecie, coraz częściej zapominamy o Bożym Słowie. Trudno nam o te właściwe priorytety, żeby najpierw postawić czytanie Bożego Słowa i społeczność z Bogiem. Kiedy nadchodzi ociężałość naszego serca, gaśnie ten płomień służby, ta chęć, to pragnienie zaangażowania się, służenia Bogu, ten ogień, aby iść i innym mówić o Chrystusie, aby opowiadać o Bogu, aby zwiastować Jego Słowo. Gaśnie ta miłość do innych ludzi i pojawia się letność i to zadowolenie. Mój stan jest dobry, przestajemy to widzieć. Dwa znaki ostrzegawcze, może jest ich więcej, bracia, siostry. I wiecie, dla mnie samego, przede wszystkim dla mnie, ale myślę, że także dla nas, dzisiaj Pan Jezus mówi: uważajcie na siebie, baczcie na siebie. To znaczy, po pierwsze, sprawdźcie swoje życie w świetle Bożego Słowa. Zobaczmy na swoje życie, czy czasem któregoś z tych znaków ostrzegawczych nie widzimy w naszym życiu, że coś takiego zaczyna się dziać. A więc najpierw diagnoza, najpierw sprawdzenie swojego życia w świetle Bożego Słowa, jak ono wygląda. Być może musimy zawołać, tak jak Dawid wołał: Boże, badaj moje serce. Doświadcz moje myśli. Zobacz, czy nie kroczę drogą zakłady. Prowadź mnie drogą odwieczną. I to, kiedy Pan Jezus mówi: baczcie na siebie, to mówi: najpierw sprawdzajcie swoje życie w świetle mojego słowa. Czy coś, czy czasem nie zauważycie, że jakaś oznaka ociężałości serca zaczyna być w waszym życiu? A jak zauważymy, że tak jest, to droga jest prosta. Pod krzyżem Jezusa Chrystusa. Jego krew oczyści nas z wszystkiego. Droga jest ciągle otwarta. Czas łaski ciągle jest. Ten strumień łaski ciągle płynie z wzgórza Golgoty. Oczyszczenie jest w krwi Jezusa. Ale w krwi Jezusa jest także moc. Moc. Moc do zwycięstwa. Moc osłony nas przed atakami mocy ciemności. A więc jeśli zauważymy, możemy przyjść pod krzyż. Jezus może wszystko zrobić. Ale drugim takim krokiem jest strzeżenie swojego serca. Cały czas, aby zabezpieczyć go przed tym, by ta ociężałość czy jakakolwiek jej część nie zaczęły pojawiać się w naszym sercu. I Pan Jezus tam w dalszych wersetach, to znaczy w 36 mówi: czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwajcie więc, modląc się cały czas. Może nam się to wydawać trudne, żyjąc wśród tych trosk, wśród tego wszystkiego w życiu, czuwajcie, modląc się cały czas. Tak, dla nas samych na pewno jest to trudne. Bracie, siostry, ale Jezus dał moc Ducha Świętego. Ogień przyszedłem rzucić na świat i tak chciałbym, żeby już płonął. Ten ogień Ducha Świętego może płonąć w naszym życiu. Sami nie damy rady. Bóg chce do mojego, do twojego serca, bracie, siostro, dać pełnię swojego ducha. I Duch Święty da nam właściwe pragnienia. Duch Święty da nam właściwe priorytety. Duch Święty rozpali nasze pragnienia dla Niego. Duch Święty rozpali nasze życie dla Niego. Jego Słowo i Duch Święty wypełniają się tym. Bracie, siostry, co motywuje wartownika stojącego na warcie do tego, aby czuwał? Świadomość tego, czego pilnuje i tego, co może się zdarzyć. Bracie, siostry, ja tak się zastanawiam, czy ja tak do końca zdaję sobie sprawę, co niedługo nadejdzie. I czy my zdajemy sobie sprawę, pochłonięci tym wszystkim, co jest tu wokół nas, czy my zdajemy sobie sprawę, co niedługo nadejdzie? Wiecie, będzie to coś tak wspaniałego, że myślę, że trudno nam jest sobie to dzisiaj wyobrazić. Cieszymy się na różne dnie w naszym życiu. Może na dzień ślubu się cieszyliśmy, czekaliśmy, liczyliśmy godziny, sekundy, oczekiwaniu i takim myśleniu o tym. A wiecie, zdarzy się coś naprawdę niesamowitego. Będzie to najwspanialszy dzień naszego życia. Biblia mówi, że w liście do Tesaloniczan mówi apostoł Paweł o tym, że zabrzmi głos trąby i archanioła. Nagle, w oznaczonym czasie przez Boga. Wiecie, ja nie wiem, czy my na tej ziemi usłyszymy tak głos tej trąby. Jedno Biblia pisze, że na głos tej trąby umarli powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Więc myślę, że my usłyszymy tutaj głos tej trąby archanioła. Zapowiadający najwspanialszy dzień w naszym życiu. Bo w tym momencie, jeśli będziemy żyć, nasze ciała w okamgnieniu zostaną przemienione w postać nieśmiertelną. Ja nie wiem, czy my to fizycznie odczujemy, czy nie, tak z medycznego punktu widzenia, ale nie wiem, ale zostaną przemienione w okamgnieniu i zostaniemy porwani. Nie do jakichś samolotów, do czegoś, ale zostaniemy porwani. Na powietrze. Najwspanialsza podróż naszego życia. Nie leciałem samolotem. Wielu z was leciało, wiecie? Ale to jest nic w porównaniu z tym, co wtedy przeżyjemy. Porwani na powietrze. Na spotkanie z Pana, z Panem. On stąpi z nieba na powietrze. Nie wiemy, gdzie to, w jakim miejscu to będzie. Ale my zostaniemy porwani, a On stąpi i będzie nasze spotkanie. Najwspanialszy moment, dla którego chyba warto wszystko poświęcić w swoim życiu. Wiecie, kiedy tu w naszym zborze są śluby, to ja tak wyobrażam sobie, jak to będzie tam. Też myślę, że podobnie, ale to jest moja wyobraźnia, wiecie. Myślę, że po bokach będą stać zastępy aniołów i archaniołów. Niezliczona ilość. Myślę, że będzie chór anielski, który będzie śpiewał gdzieś z przodu. I prowadził go będzie może jakiś archanioł. Śpiew, o jakim nam się po prostu nie marzy. I może będzie dywan, jak tutaj bywa, po którym pójdzie oblubienica prowadzona przez Ducha Świętego. Po bokach zastępy nieba, środkiem idąca oblubienica prowadzona przez Ducha Świętego. I spotkanie. Spotkanie z Jezusem. Zobaczymy Go twarzą w twarz, takim, jakim jest. Tego, którego kochamy. Tego, za którym tęsknimy. Tego, który tak najbardziej nas ukochał. Tego, który oddał za nas swoje życie. Naszego Zbawiciela, naszego arcykapłana, naszego pasterza. Zobaczymy Go twarzą w twarz. Ja myślę, że On nie będzie wyglądał tak, jak po swoim zmartwychwstaniu widzieli Go uczniowie. Ja myślę, że będzie wyglądał, nie jesteśmy w stanie tego opisać, ale podobnie jak widział Go Jan na wyspie Patmos. Wiecie, Jan nie potrafił opisać Jezusa, którego zobaczył, dlatego że Jego chwała była tak wielka. Ja myślę, że swoimi własnymi oczami nie jesteśmy w stanie zobaczyć Jezusa. Dopiero w naszym przemienionym ciele, tam w niebie, zobaczymy Go twarzą w twarz, jakim On naprawdę jest. Apostoł Jan pisze tylko, że Jego twarz jaśniała jak słońce w całej pełni. Myślę, że żaden z nas nie potrafi patrzeć w słońce. I On też nie potrafił patrzeć. Dostrzegł tylko, że z Jego ust wychodzi miecz obosieczny i że Jego oczy są jak płomienie ognia i że Jego nogi są podobne do mosiądzu rozrzedzonego i że jest przepasany białą szatą i złotym pasem. Tyle zdążył dostrzec i upadł do Jego stóp jak martwy. A my Go tam zobaczymy twarzą w twarz. I będzie to radosne, niesamowite spotkanie. Ale to będzie dopiero początek, bo to się już nigdy nie skończy. Nigdy się nie skończy. Bo potem będzie wesele baranka. Potem razem z Jezusem stąpimy tutaj na ziemię, na górę Syjon, na tą wielką bitwę. A potem będzie tysiącletnie królestwo razem z Nim, gdzie będziemy z Nim rządzić. A potem będzie wieczność. Ale my będziemy już razem z Jezusem. Nigdy nie staniemy na sądzie. Tak jest czas, który jest przed nami, bracia, siostry. Wiecie, tak zastanawiam się, bo ile tu lat trwa to życie? 70, 80. A tyle uwagi temu życiu przywiązujemy. Tyle starań. A to wszystko spłonie. Wszystko. Bóg powiedział, będzie nowa ziemia i nowe niebo. To wszystko zostanie zniszczone. 70, 80 lat. Cóż to jest w porównaniu z tym, co czeka nas z Jezusem? Wiecie, musimy przewartościować w naszym życiu. Po co żyjemy? Żyjemy po to, żeby się z Nim spotkać. Żyjemy po to, abyśmy byli z Nim. Na to jesteśmy powołani. Bóg wszystko dał i wszystko przygotował, abyśmy mogli tak żyć, żebyśmy byli gotowi na dzień Jego przyjścia, Jego powrotu. Na to jesteśmy powołani. Wszystko nam darowane zostało po to, abyśmy nigdy nie dopuścili do ociężałości naszych serc. Ale jesteśmy na tej ziemi. I Pan Jezus przez Ducha Świętego po raz kolejny mnie, a myślę także, że nas wszystkich, na nowo chce pobudzić do czujności i mówi: baczcie na siebie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe. Wskutek przyjemności, które macie na tym świecie, wskutek trosk, które mamy na tym świecie, i aby ów dzień nas nie zaskoczył. Bo nie na to jesteśmy powołani. Bo Chrystus po to przyszedł, po to nas zbawił, abyśmy byli wszyscy razem z Nim, kiedy przyjdzie po swoją oblubienicę. Także, bracia, siostry, nie wiemy, gdybyśmy się tutaj na tej ziemi już nie spotkali, na tym miejscu, spotkamy się albo w drodze, albo tam, idąc na spotkanie Pana, prowadzeni przez Ducha Świętego. A póki jesteśmy na tej ziemi, pilnujmy naszych serc. Amen.